Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Już po dłuższej przerwie na kanał powraca profesor Andrzej Polus, z którym będę rozmawiał o Republice Południowej Afryki, a tam się dzieje sporo, w szczególności jeżeli chodzi o wątki międzynarodowe. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom Podróży bez paszportu.
Zachęcam Państwa do tego, żeby, jeżeli ktoś ma Twittera, żeby zaobserwować konto pana profesora właśnie na tej platformie, tam więcej informacji z Afryki. Dzisiaj patrzymy na południe, no i oczywiście doniesienia o tym, że rząd Republiki Południowej Afryki zapewnia jakąś specjalną ochronę gościom, którzy przyjadą na dwa zaplanowane spotkania urzędników grupy BRICS. Co skłania do przychylnego spojrzenia właśnie w Kapsztadzie?
Myślę, że trzeba by było zacząć od tego, że Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił nakaz aresztowania Władimira Putina i RPA jest sygnatariuszem traktatów rzymskich, więc w zasadzie, kiedy Władimir Putin postawi stopę na południowoafrykańskiej ziemi, powinien być natychmiast aresztowany. I taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku z Omarem al-Bashirem. Omar al-Bashir przyleciał na międzyrządową wizytę przywódca Sudanu do Republiki Południowej Afryki. Sąd Południowoafrykański po jego wylądowaniu wydał nakaz aresztowania Omara al-Bashira i Omar al-Bashir chyłkiem przez lotnisko od tyłu uciekał z powrotem do Sudanu, żeby aresztowanym nie zostać. Sądownictwo w Republice Południowej Afryki jest w miarę niezależne, nie działa bardzo szybko, ale jest to taka ostoja relatywnie sprawnie działającej instytucji państwowej w odniesieniu do innych firm, na przykład Eskomu, który zapewnia 12-godzinne teraz braki w prądzie w całej Republice Południowej Afryki. I jutro ma miejsce szczyt ministrów spraw zagranicznych państw BRICS, który ma przygotować agendę pod główny szczyt BRICS w tym roku. No to będzie, mówi się, że to jest główny szczyt dziesięciolecia tej organizacji. On będzie miał miejsce w sierpniu i właśnie Władimir Putin jest tam zaproszony, tak jak wszyscy liderzy BRICS. Ta agenda będzie wykuta przez ministrów spraw zagranicznych. Siergiej Ławrow jest dzisiaj w Kenii, jutro będzie w RPA, to już jest czwarte tournée afrykańskie Siergieja Ławrowa od momentu ataku Rosji na Ukrainę. Tak jak pan słusznie zauważył, bazując na 98 artykule traktatów rzymskich, RPA zapewniło immunitet dyplomatyczny wszystkim uczestnikom tegoż szczytu, aczkolwiek partia opozycyjna Democratic Alliance od razu podała tą decyzję do sądu, stwierdzając, że jest ogromna wątpliwość, czy norma międzynarodowa, czyli statut MTK, nie jest i wystawienie listu, prawda, nakazu aresztowania za Władimirem Putinem nie stoi wyżej niż wewnętrzna regulacja Republiki Południowej Afryki, która zapewnia immunitet wszystkim uczestnikom konferencji. To bardzo dobrze, że to jest dyskutowane. To bardzo dobrze, że to jest headline w południowoafrykańskich mediach, co zrobił rząd i jak opozycja krytykuje rząd i pozywa tą decyzję rządową. No właśnie, tylko tam jest też dwuinstancyjność. Obawiam się, że sądy południowoafrykańskie mogą do sierpnia się nie zdążyć wypowiedzieć w sposób wiążący w tej sprawie. To jest pierwsza rzecz. No, druga rzecz, to nawet jeżeli sąd się wypowie, to myślę, że aresztowanie Władimira Putina, szanse na to są zerowe. Tak? To, co RPA, jaką pozycję prezentuje w kontekście wojny na Ukrainie. Parę tygodni temu szef lądowych sił południowoafrykańskich wizytuje Moskwę i dyskutują, to jest cytat, na temat gotowości bojowej. W rocznicę ataku na Ukrainie 24 lutego wspólne manewry rosyjsko-chińsko-południowoafrykańskie i ćwiczenie rakiet hipersonicznych. Lady Air Nieoznakowany rosyjski statek dokuje w bazie morskiej. Nie wiadomo, co było tam przeładowane. No, domniemania mówią, że wojna w Angolii skończyła się w 1992 roku, wojna w Namibii w 1990 roku i głównie SWAPO w Namibii i MPLA w Angolii były przecież zbrojone sprzętem sowieckim i RPA przejęło masę sowieckiego sprzętu w czasie wojen w Angolii i w Namibii. Domniemanie jest takie, że ten sprzęt, już 30-letni bądź starszy, no był właśnie przeładowywany, żeby był używany w czasie wojny na Ukrainie. Ambasador Stanów Zjednoczonych oficjalnie oskarżył Republikę Południowej Afryki o wspieranie Rosji, choć żadnych dowodów na ten temat, że rzeczywiście była tam przeładowywana broń, nie przedstawił. Również rosyjskie samoloty lądowały w południowoafrykańskich bazach wojskowych i coś było na nie ładowane. Także ta neutralność RPA w kontekście nawet planu pokojowego, który RPA zaproponowało dla Ukrainy, prezydent Ramaphosa w ogóle będzie leciał na Ukrainę, bardzo bym chciał i mam nadzieję, że nie zdradzam tutaj żadnych kuluarów, żeby zatrzymał się w Polsce i żeby z nim porozmawiać, bo to nie będzie tylko przecież prezydent RPA, tam jest również Togo, Demokratyczna Republika Kongo, Zambia, tam jest sześciu liderów państw afrykańskich, którzy będą starali się otworzyć kolejne kanały dyplomatyczne i będą próbowali wypracować jakąś mapę drogową, która doprowadzi no, przynajmniej do wstrzymania ognia na Ukrainie. To jest bardzo prześmiewane. I w polskich, i w międzynarodowych internetach, że Afryka nie potrafi Konga ustabilizować, i teraz Kongo będzie stabilizowało Ukrainę. No ale myślę, że trzeba tej inicjatywie dać szansę. Każda inicjatywa powinna dostać szansę, i chciałbym, żeby w drodze na Ukrainę, no, prezydent Ramaphosa zatrzymał się w Polsce i żeby perspektywa polska na temat tego konfliktu była całej tej grupie przedstawiona. No tu jest też potrzebna wola MSZ-u, delikatne podejście do tej materii, bo formalnie RPA twierdzi, że jest neutralne, tak? Nie zajmuje stanowiska, mimo że jego ruchy wskazują, że opowiada się raczej po stronie rosyjskiej, a Rosja na BRICS, to już tak kończąc ten wątek, jest konieczna, bo przecieki mówią, że oczywiście jutro Siergiej Ławrow wraz z innymi ministrami będzie dopinał agendę tego spotkania sierpniowego, że głównym tematem spotkania będzie dedolaryzacja światowej gospodarki. Stworzenie waluty BRICS, która będzie oparta na koszyku walut państw tworzących BRICS bądź BRICS Plus. Rozszerzenie BRICS to jest druga rzecz. Jeżeli Arabia Saudyjska, która czeka w kolejce, przystąpi i zgodzi się sprzedawać ropę za tą nowo powstałą walutę, a nie za dolary, no to będzie naprawdę zmiana, która może sprawić, że to wyzwanie, które BRICS chce rzucić dolarowi, które na razie tylko tym bankiem BRICS było rzucane, będzie wyzwaniem rzeczywistym. I jeżeli ta waluta ma powstać, ją ma tworzyć koszyk walut państw BRICS bądź BRICS Plus. Podstawą będzie tutaj yuan, ale drugim zabezpieczeniem tej waluty będzie złoto. I złoto to jest jakiś paradoks, bo po II wojnie światowej, kiedy John Maynard Keynes tworzył międzynarodowy reżim finansowy, to również było spotkanie wtedy w Związku Afryki Południowej, żeby RPA zapewniło świat, że będzie produkować złoto w takim wolumenie, żeby zapewnić stabilność dolara, którego kurs był sztywnie powiązany ze złotem. Teraz RPA, ważny producent złota, i Rosja również produkuje bardzo dużo złota, nie tylko w Rosji, ale słyszymy o kopalniach przejmowanych w Mali, Burkina Faso czy w Sudanie przez Wagnerowców. Również to złoto ma gwarantować stabilność tej waluty, podczas gdy kurs dolara no, jest kursem oderwanym od jak czegokolwiek. Wierzymy w siłę gospodarki amerykańskiej, która ma gwarantować taką, a nie inną wartość dolara. No, w Stanach Zjednoczonych właśnie uniknęły bankructwa, prawda? Pozwalając, żeby deficyt był powiększony. Stany Zjednoczone zawsze zadaje moim studentom to pytanie, jak to możliwe, że kiedy deficyt w Zambii osiągnął to 40%, Zambia bankrutuje, jest niewypłacalna, a Stany Zjednoczone, które są zadłużone w dolarach, no w zasadzie zbankrutować nie mogą, bo same tego dolara produkują. Tam deficyt jest dużo wyższy procentowo niż deficyt w Zambii czy w Ganie, a jednak do tego bankructwa nie dochodzi. Dlatego no, jeżeli rzeczywiście rosyjska gospodarka nie jest gospodarką kluczową w BRICS, ale rosyjskie zasoby a szczególnie zasoby złota i gwarancja, że one będą wpuszczane na rynki międzynarodowe, będą stabilizowały walutę, jest kluczowa i dlatego Władimir Putin przy stole negocjacyjnym, zdaniem BRICS, znaleźć się powinien. Ale to dobrze, że o tym dyskutujemy.
Tak, panie profesorze, bo my rozmawialiśmy już o sytuacji energetycznej, gospodarczej. Czy tam, rozumiem tak z wypowiedzi, nie jest wcale lepiej?
Nie jest lepiej. Bezrobocie przekroczyło grubo 30%. Wśród ludzi młodych to jest jeszcze więcej. Braki w dostawach prądu. Właśnie były szef Eskomu, który został whistleblowerem, czyli sygnalistą po polsku, przepraszam za ten makaronizm, który właśnie opublikował skalę korupcji, do jakiej dochodziło w Eskomie, kiedy on stał na jego czele. Inflacja, ta główny wskaźnik to jest 6,8%, ale inflacja na żywności, to co dotyka ludzi najbardziej, to jest ponad 14% rok do roku w Republice Południowej Afryki. Twarde lockdowny, które były wprowadzone w czasie COVID-u, no również odbiły się na sytuacji gospodarczej. Także podwyżka prądu, Eskom wprowadził ją też teraz o 18, blisko 20% ceny energii elektrycznej, która nie jest dostarczana, poszły w górę. Także 30% populacji RPA jest w pełni zależnych, proszę mnie dobrze zrozumieć, w pełni zależnych od grantów społecznych, które są przyznawane przez państwo. Social grants. To są granty na dzieci. Tych grantów jest bardzo dużo. To jest no niezwykłe, jak się widzi kolejki przed urzędami pocztowymi, jak setki osób czekają, żeby te kilkaset randów mieć wypłaconych w gotówce, żeby móc funkcjonować. No to jest klejnot w koronie Afrykańskiego Kongresu Narodowego, że on redystrybuje do nizin społecznych, którym w zasadzie pozwala tylko przeżyć na bazie tych grantów społecznych. Jeżeli zawali się system redystrybucji grantów społecznych, to w RPA dojdzie do rewolucji. Julius Malema parę dni temu w Hard Talk w BBC w zasadzie otwarcie wzywał do rewolucji w Republice Południowej Afryki i wyjścia na ulicę, żeby obalić rząd Cyrila Ramaphosy. No, wybory są już w przyszłym roku i poparcie Afrykańskiego Kongresu Narodowego no, oscyluje w sondażach na poziomie około 40%, więc ja rozumiem intencje pytania pana redaktora. To, że RPA pokazuje na arenie międzynarodowej, że Zachód nie będzie wybierał mu przyjaciół, że RPA pamięta, kto wspierał biały reżim przed 1994 rokiem, a kto wspomagał Afrykański Kongres Narodowy w czasie, kiedy on prowadził partyzancką wojnę z obozów w Zambii czy w Tanzanii, to jest przez RPA pamiętane i no trochę tak jak Nelson Mandela powiedział, w pierwszą podróż zagraniczną udaje się na Kubę do Fidela Castro, bo nikt nie będzie wybierał nam przyjaciół i uważam, że tam należy właśnie polecieć. I dzisiaj władze RPA mówią no mniej więcej w tej samej retoryce. Rosja to jest nasz strategiczny partner. RPA ma tylko dwie umowy o strategicznym partnerstwie z państwami świata. To są Chiny i Rosja. Z żadnym innym państwem RPA nie ma umowy. Najpierw Jelcyn i Mandela podpisali wspólne deklaracje o wspólnych celach w polityce i później to weszło na najwyższy możliwy szczebel strategicznego partnerstwa pomiędzy Federacją Rosyjską a Republiką Południowej Afryki. Tak jak powiedziałem, taką umowę RPA ma podpisaną tylko jeszcze z Chinami, ale zła sytuacja wewnętrzna no sprawia, że Cyril Ramaphosa no ucieka w politykę międzynarodową no i pokazuje, że jest w stanie zamanifestować swoją niezależność i Zachód, który wymuszał na Republice Południowej Afryki określone rozwiązania również ekonomiczne i polityczne w czasie transformacji gospodarczej. No przecież ANC był ruchem bardzo, żeby no komunizującym, to nie ma w tym stwierdzeniu. Członkowie Afrykańskiego Kongresu Narodowego bardzo często byli równocześnie członkami Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Nagle po 1994 roku przeszedł przemianę i neoliberalne reformy pod auspicjami Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w RPA wprowadzał. Sytuacja gospodarcza i społeczna nie jest dobra, sondaże nie są dla ANC dobre, pokazanie, że jest się państwem, gdzie jest organizowany szczyt BRICS, gdzie będzie się rozmawiać o nowym modelu gospodarczym świata, pokazanie, że to nie inni będą wybierać nam, z kim my mamy mieć dobre relacje, to wszystko jeszcze w takim sosie historycznym walki o niepodległość, no sprawia, że Ramaphosa ucieka właśnie w politykę zagraniczną, a nie koncentruje się na kwestiach wewnętrznych.
Bardzo dziękuję panie profesorze za analizę, za wiedzę. Profesor Andrzej Polus, zapraszam na Twittera. Dziękuję panie profesorze, do usłyszenia.
Dziękuję.